Doktor Monika Baryła-Matejczuk w kolejnej godzinie licencji na życie. Monika Hemperek, witamy Państwa i rozmawiamy dzisiaj o inteligencji, o tym, czy pomaga w życiu. No właśnie, mówiłyśmy o tym, że wiele osób bardzo inteligentnych po prostu sobie nie radzi w życiu z różnych powodów. Te ich kompetencje życiowe nie zostały rozwinięte. Dlaczego? I jak zatem te kompetencje życiowe, o których mówiłaś, rozwijać?
No całe szczęście jest tak, że jeśli chodzi o kompetencje, to człowiek ma szansę, możliwość, a nawet trochę obowiązek je rozwijać. Czyli to nie jest tak jak z potencjałem, powiedzmy, intelektualnym, ale jest to kwestia pewnego rodzaju wyboru. I to jest ten wybór między mądrością pewnego rodzaju, takim uchwyceniem, zobaczeniem pewnych rzeczy. Często na przykład w takich też rozmowach powołujemy się na przykład na mądrość babci, mądrość dziadka, czyli kogoś, kto powiedzmy nie miał szansy doświadczyć tego kontaktu z nauką, czy nie jest wykształcony, tak jak my byśmy to stereotypowo powiedzieli. Chociaż już też rozmawiałyśmy o tym, że nie zawsze zwiąże się to właśnie z wykształceniem, ale traktujemy jako autorytet w określonych dziedzinach. Na przykład wiemy, że taka osoba potrafiła skorzystać z szans, które dało jej życie. Często mówimy też o tym, że jak to pomaga na przykład respektowanie czy szanowanie pokory, czyli że ja niektórych rzeczy nie będę mieć, nie mam i nie chcę mieć nawet czasami, mimo tego, że mógłbym, bo to jest kwestia pewnego rodzaju wyborów. Więc to nie jest takie zero-jedynkowe, że no jak już jest ta inteligencja, to od razu ktoś będzie realizował określone szlachetne cele. Powiedziałeś przed przerwą, że tobie się to łączy, że taki jest trochę obowiązek człowieka inteligentnego, że powinien tą inteligencję wykorzystywać w szlachetnym celu.
Tak bym chciała. Tak sobie mogę pomarzyć.
No nie wszyscy tak robią, nie wszyscy. Tutaj dużą rolę, jak zawsze, pełni środowisko, w którym się wychowujemy, w którym się otaczamy. Mówią nam, o, bo ty jesteś mądry, zdolny, ale leniwy. No i tak już człowiek dostaje, już, że trochę już tak nie mam obowiązku nic robić z tym swoim potencjałem, inteligencją. Czyli jak ja wykorzystuję te swoje talenty. Były takie badania mówiące o cechach takich wyróżniających ucznia zdolnego, czyli byśmy stereotypowo powiedzieli, że tu się ta inteligencja mieści. No i wymienione zostało kilka cech takich, pokazujących funkcjonowanie w różnych obszarach życia. I mamy tu między innymi tą motywację, czyli zainteresowanie nauką, czyli stałe dążenie do pozyskiwania wiedzy. Czyli nie samo już ja wiem, to już koniec, tylko taką umiejętność, możliwość samodzielnego wybierania zadań, taki entuzjazm do pracy, chęć pozyskiwania nowej wiedzy, dowiedzenia się czegoś, rozwijania siebie, ciekawość świata, ciekawością poznawczą byśmy to teraz nazwali. Drugi obszar tych cech, no to właśnie związany z zainteresowaniami, czyli są to czasami takie nietypowe zainteresowania, czasami bardzo intensywne, pokazujące, że mogą one zająć naszą aktywność. To też czasami się tak żartujemy, że mądry człowiek się nie nudzi, tak? Że jak ze sobą zostaje, to dalej wie, co robić. Taki głód wiedzy, głód informacji, takie zaciekawienie, że potrafi się zanurzyć w tym, co go interesuje. Zresztą interesuje go po prostu dużo rzeczy. Rozmawiałyśmy dzisiaj o tym, że niektórzy z trudem przyjmują informacje o urlopie, bo co oni będą robić? No to właśnie to jest chyba ta odpowiedź na pytanie. Że
ja od nich chętnie wezmę ten urlop, nie ma problemu.
Tak, tutaj pani redaktor powiedziała, mam tyle książek, tyle rzeczy, takich właśnie taką ciekawość świata w sobie, że nie byłoby to dla mnie żadną trudnością. Ten czas, który poza pracą jest dobrze wykorzystać.
Zdradziłaś nasze kulisy.
Aby to bardzo mądre było, bo to pokazuje, że no właśnie jak mamy w sobie tą ciekawość życia, ciekawość świata, no to my się ze sobą nie będziemy nudzić. No będziemy po prostu
zarządzać.
Właśnie zastanawiać się, w jaki sposób wykorzystać ten czas, a nie ojejku, że trzeba go jakoś zutylizować, wykorzystać.
A już wiele słuchaczy na pewno sobie pomyślał, Boże, ale zarozumiało.
Być może wielu może pomyślał, kurczę, fajnie też bym chciał tak mieć, tak się cieszyć pobytem ze sobą, takim tak. w kontakcie. Co jeszcze? Jeszcze umiejętności komunikacyjne, czyli ta taka elokwencja, bogate słownictwo, to co tam Gardner nazywał lingwistycznymi, czyli zdolność do takiego tworzenia metafor, obrazowania. Samo to jest czasem takim źródłem przyjemności, złożoności wypowiedzi. Takiej mamy tą przyjemność na przykład porozmawiania z kimś elokwentnym i sami się wtedy stymulujemy, czujemy tą ciekawość. Co jeszcze? I to wydaje mi się bardzo ciekawe. Są to tak zwane umiejętności rozwiązywania problemów, czyli umiejętności stosowania, wymyślania, elastycznego dostosowywania strategii działań, czyli takie kreatywne, plastyczne podejście. W tych badaniach dotyczących pracodawców, którzy to wymieniali cechy, u które by chcieli najbardziej u swojego pracownika, tam jest to się, oni to nazwali elastycznością. Czyli on potrafi w różnych warunkach, jest na tyle samodzielny, że na bazie posiadanej wiedzy i doświadczenia potrafi wymyśleć nowe sposoby rozwiązywania problemów. To co ty dzisiaj nazwałaś interdyscyplinarnością, czyli takim na styku dziedzin. Co jeszcze? Takie osoby często łatwo zapamiętują, czyli mają dużą wiedzę ogólną, ale zwracają uwagę na szczegóły, efektywnie wykorzystują informacje, czyli wiedzą, mają to i wiedzą, kiedy to wykorzystać i w jaki sposób. Potrafią się odwołać do czegoś, co już wiedzą. No i tak zwana ciekawość poznawcza, czyli te pytania, eksperymenty, weryfikowanie, to jest to takie... W badaniach wysokiej wrażliwości mówimy, że dziecko zadaje prowokujące do myślenia pytania albo takie właśnie jak na swój wiek niezwykłe i ma łatwość w poszukiwaniu tych informacji, sprawdzaniu ich, testowaniu, weryfikowaniu. To są często takie właśnie o życie pytania czy weryfikacje. Do tego dochodzi wyobraźnia, kreatywność, czyli kreatywność w wykorzystywaniu zwykłych przedmiotów, materiałów w nietypowy sposób, taka dociekliwość obserwatora, śmiałość do pomysłów, do sposobu działania i też łatwość ich dostosowywania. Czyli ja bym to zrobił, gdybym miał coś tam, no a ja myślę to w takim razie na podstawie tego, co ja mam już, to co ja mogę zrobić. Przedostatnią z cech wymienianych przy tych zdolnościach jest poczucie humoru. I tutaj też często w przypadku dzieci zdolnych mówimy, że jest to takie trochę czasami nawet sarkastyczne, takie prowokujące do myślenia poczucie humoru, inteligentne, ale przyjazne, czyli to takie żarty z kontekstu, które
nawet
nie każdy...
Nawet z siebie samego.
Tak, które nie każdy łapie, bo one są właśnie takie kontekstowe i rzeczywiście niezwykle często, niezwykle trafione. No i ostatnie, wrażliwość, czyli mamy tutaj łatwość dostrzegania emocji innych, odbioru emocji innych, zauważanie cudzych przeżyć, otwartość na doświadczenia, wrażliwość zmysłowa. W przypadku wrażliwości przetwarzania sensorycznego, czyli jest to ta cecha, która opisuje nam tą wysoką wrażliwość. U człowieka mówimy wtedy o wysokiej wrażliwości. To chodzi o zmysły, to chodzi o wszystko, o to, co ja widzę, słyszę, czuję, wącham. Czyli taka duża, dużo większy dostęp do świata, no co niestety powoduje też większe przeładowanie, bo to też szybciej zmęczy, ale no i ta jedna strona medalu jest taka właśnie, że ten dostęp jest większy. Więc na co to się przekłada w tych umiejętnościach życiowych? W tych umiejętnościach życiowych przekłada się to na umiejętności komunikacyjne, czyli pracodawcy mówią, my chcemy pracownika, który umie się porozumieć, umie się dogadać z innymi. Jest takie powiedzenie, że ludzi się zatrudnia ze względu na kompetencje twarde, czyli tam te wszelkiego rodzaju wiedzę, posiadania, dyplomy, a zwalnia ze względu na brak kompetencji miękkich. Czyli jak się nie potrafią dogadać z innymi, jak nie radzą sobie ze stresem, jak im trudno jest w warunkach takich, które na przykład dużej elastyczności, adaptacyjności, dostosowania się do warunków kreatywności wymagają i tak dalej.
Albo nie są asertywne.
Albo nie są asertywne i to też jest kolejna rzecz, bo za każdą z tych kompetencji stoi człowiek. No więc to nie jest tak, że ta asertywność może funkcjonować jakaś taka wyjęta. Ta asertywność, no to jest umiejętność, której może nauczyć się każdy, ale to, że jej nie stosujemy, nie zawsze wynika z tego, że my nie znamy zasad stosowania asertywności i tak dalej. Czasem wynika z samooceny. Jest wynikiem tego, że nawet jakbym umiał tak powiedzieć, to i tak nie powiem, bo się boję, że ktoś źle zareaguje, bo się obawiam, że sobie o mnie coś pomyśli, albo a co potem będę musiał, nie wiem, stanąć na wysokości zadania, które aktualnie mnie przerasta, przeraża. Albo nie radzę sobie z emocjami innych osób. Mhm. W sensie z cudzym, z niezadowoleniem.
No ale to wszystko w obszarze kompetencji można sobie poprawić, doszkolić, rozwijać. Tak. Natomiast wracając do zarania, kiedy się człowiek rozwija, kiedy jest dzieckiem, jak można mu zaszkodzić w tych kompetencjach? Jak można mu sprawić, że pomimo tego, że to jest inteligentne dziecko, to ono sobie nie będzie dobrze radzić w życiu i ta inteligencja paradoksalnie nie będzie mu pomagać?
No, na pewno wartościując. Jedną z takich programów, które my realizujemy w pracy, też teraz testujemy, skonstruowaliśmy taki program wsparcia wysoko wrażliwych dzieci. To się nie wyciąga tych wysoko wrażliwych dzieci i nie robi coś im i wraca do klasy, tylko pracuje się z całym środowiskiem. Czyli jak my na to w taki sposób popatrzymy, to, co możemy dać dzieciom, to taką wiedzę, że nie ma lepiej i gorzej, ale jest różnie. To są tak zwane podstawy tej interwencji opartej na temperamencie. Czyli każdy z nas ma różne cechy temperamentu, różny potencjał intelektualny, tak jakbyśmy powiedzieli tematem dzisiejszej audycji. Ale to nie zwalnia nas z obowiązku pracy nad sobą. I to nie jest jednoznaczne, że to jest dobrze albo źle i super, albo po prostu beznadzieja i koniec, bo taką krzywdę moglibyśmy zrobić.
Bo ty jesteś lepszy, a ty jesteś gorszy, dokładnie, bo ty masz wyżej, a ty masz niżej. Ja tutaj dam przykład, bo znam taką osobę, która nie ma wysokiego ilorazu inteligencji, kompletnie nie czai, za przeproszeniem, metafor i tak dalej, którą ja po prostu uwielbiam, bo tak sobie radzi w życiu, że naprawdę osoby, które pokończyły kilka fakultetów, mogłyby do niej chodzić na szkolenia. W obszarach po prostu potrzebnych w życiu. To są świetne kompetencje interpersonalne, jest fantastycznym rodzicem i tak dalej, i tak dalej. No po prostu wszędzie nie ma tego wysokiego IQ. Nie szkodzi. Więc mówiąc o tym, że nie wartościmy, tak, że to jest dobre, a to jest złe, bo to mało, to dużo.
Zawsze są dwie strony medalu. Zawsze są dwie strony. Krzywdę można zrobić wtedy, kiedy się mówi, bo dziewczynki tak nie robią, nie są na przykład dyrektywne, nie powinny być przynajmniej. No i taka dziewczynka, która ma tą siłę jednak tego temperamentu wyższą, myśli sobie, ze mną jest coś nie tak, więc ja muszę coś zacząć z tym robić, w kategoriach ukrywać albo to zmienić. Ale żebyśmy też tutaj nie wylali dziecka z kąpielu. Każdy ma jakieś cechy, ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności pracy nad nimi. I tutaj wchodzi nam tak zwana samoregulacja. Czego my uczymy? Uczymy tego, że mimo posiadania określonych cech, mimo posiadania określonych umiejętności, zdolności, jakiegoś potencjału, który mamy, to nie zwalnia nas z odpowiedzialności kontroli nad tym. Czyli zadaniem wysoko wrażliwego dziecka jest to, że mimo tego, że się stresuje i bardzo chce mu się rozpłakać, to radzi sobie z tym w taki sposób, że w tej sytuacji podejmie wyzwanie i zrealizuje. A takiego dziecka, które jest zasadniczo rozhamowane bardziej, jego zadanie jest takie, żeby dać innym się wypowiedzieć. Więc każdy z nas ma robotę do zrobienia. I tu nie ma ani lepiej, ani gorzej. No nasz problem jako dorosłych często polega na tym, że mówimy, a on taki odważny, taka jest po prostu, a ta taka nieśmiała i że to jest lepiej i gorzej, nie? Tak. Że nawet jak nie mówią tego wprost, to słychać, że sami mają absolutne przekonanie, że to jest lepiej
i więc ja ją wytresuję, tak, nie bacząc na to, jaką krzywdę jej robię, żeby ona spełniała moje wymagania.
Albo w moim przekonaniu wymagania świata, bo to jest często
bardzo często wymagają rodzica, który się po prostu pochwali później.
No to jest prawda. Tak, też może być, ale często taki rodzice mówią, bo ja ją chcę nauczyć w tym ciężkim świecie żyć. Ja chcę przygotować ją do tych warunków trudnych i tak dalej. No do tych warunków to świat przygotuje. my mamy po prostu napełnić te pojemniczki z tej czułości, akceptacji, miłości, tego, żeby...
Poczucia wartości.
Dokładnie, więc no to możemy zainwestować w dziecko, to możemy pokazać, że ty nie ma lepiej, gorzej.
I nawet możesz się rozpłakać.
Można. No, to, ale w pewnym
możesz
momencie mówimy, oczywiście w pewnym momencie mówimy, na różne sposoby ludzie osiągają różne cele, ale w pewnym momencie mówimy, to płakanie ci jednak nie pomaga, więc no, jak co można by było zrobić? A nie nieby, nie becz, po prostu jesteś tutaj mazgajem.
Albo chłopaki tylko, nie płaczą.
Dokładnie, tylko zobacz, rzeczywiście strasznie trudno ci się nie spłakać w takich różnych sytuacjach. Znasz już siebie, sprawdziłeś to wiele razy, że tak ci się po prostu to zbiera. I sama świadomość tego, że ja tak mam, powoduje, że ja tym mogę zacząć regulować.
Albo w drugą stronę, ta inteligencja też potrafi dobrze wykorzystana działać w tym kierunku, że taki chłopak, czy tam dorosły mężczyzna powie sobie, okej, no mimo tego, że wmawiali mi przez tyle lat, że nie mogę płakać, a ja naprawdę mam ochotę w końcu popłakać, to ja sobie popłaczę, bo to reguluje moje uczucia, moje emocje.
Dokładnie. I mogę nawet się z tego ucieszyć, powiedzieć, jejku, jestem zdolny do takiego głębokiego przeżywania.
Zamiast zachlać na przykład.
Zamiast zachlać, zamiast kompulsywnymi zachowaniami uregulować to, no bo to napięcie dalej jest, prawda? Więc to jest taka szacunek dla siebie, że ja tak mam.
Bo jestem na tyle mądry, mam taką wiedzę, że wiem, że to tak działa i że no, mógłbym pójść w alkohol, seksoholizm,
Tak. I znowu wchodzimy, że mogłaby być to grupa ryzyka na przykład zachowań nerwicowych, nie? Że gdzieś mamy, że ktoś już na przykład nie chce, boi się występować, to nie występuje. I coraz mniej występuje i coraz mniej, coraz bardziej się zamyka, bo stresują go kontakty z ludźmi. A tutaj my wiemy, skoro ja tak mam, to ja muszę więcej pracy włożyć w to, żeby nawiązać fajne relacje z innymi. Lepiej słuchać swojego ciała. My też to mamy w naszym programie pracy właśnie z dzieckiem wysokowrażliwym, gdzie dzieci uczymy rozpoznawać sygnały z ciała. Jak ja się czuję w czyim towarzystwie. Czasem na przykład jak mi jest trudno, jak jestem z kimś, ja czuję, że mi to podpowiadają emocje, a już jestem na etapie socjalizacji, czyli ja już wiem, że nie trzeba niektórych rzeczy mówić, bo inni mogą mnie przestać lubić, więc no jak to wszystko połączyć? No właśnie w taki sposób uczyć najpierw szacunku do siebie. Dziecko będzie miało szacunek do siebie, do własnych uczuć, do własnych emocji, to będzie miało też szacunek do innych, do innych uczuć, innych emocji. Będzie im na to pozwalać, bo samo sobie na to pozwala.
No właśnie, i tak jak wspomniałyśmy, te kompetencje życiowe można rozwijać przez całe życie.
Absolutnie tak. Jest to jedna właśnie z kompetencji życiowych, uczenie przez całe życie tak zwane. Czyli my całe życie czegoś się uczymy. Nawet są takie powiedzenia, tak, że całe życie się uczysz, a głupi umrzesz. No właśnie, no to są takie momenty, w których my przechodzimy no, pewnego rodzaju mądrości, korzystamy z doświadczeń życiowych, u swoich, innych. Mamy możliwość takiego doświadczania siebie, obserwowania siebie, z ciekawością w różnych sytuacjach.
Wiem, że nic nie wiem. To tak, też jest ciekawa perspektywa.
Tak jest.
Warto wtedy po filozofów sięgnąć. Na przykład leżąc sobie na łóżeczku w
dokładnie
wakacje.
Mamy to doświadczenie, że nieważny wiek, nieważne czasy, wszyscy mieli te same dylematy. I w taki podobny sposób.
A poza tym niebo gwiaździste nade mną, nawiązując do dzisiejszej przepięknej pełni, a prawo moralne we mnie.
Dokładnie tak. Są rzeczy, na które ja mam wpływ, są rzeczy, na które wpływu nie mam. Jak ja zdecyduję, to już jest moja wola i moje wartości.
O inteligencji dzisiaj rozmawiamy, to teraz zagramy. Warto wyjrzeć przez okno, czy widać ten księżyc w pełni piękny. I wrócimy do rozmowy o inteligencji i o tym, czy pomaga w życiu.